Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Naszym gościem jest dziś pan profesor Krzysztof Jannopoulos, kierownik Zakładu Hemato-Onkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i zarazem prezes Polskiego Towarzystwa Hematologicznego.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Szpiczak plazmocytowy. Termin niestety rozpoznawalny. Choroba często występująca, ale chyba wciąż mało znana. Panie profesorze, może kilka słów na ten temat.
No jeśli wiele osób słyszało, to myślę, że tego typu akcje jak Miesiąc Świadomości są skuteczne. Natomiast choroba jest stosunkowo rzadką chorobą. My obecnie przekroczyliśmy w Polsce powyżej 10 tysięcy pacjentów, ale rzeczywiście rzadka nie znaczy, że jej nie ma. I bardzo często czy w rodzinie, czy wśród znajomych znajduje się osoba z rozpoznaniem szpiczaka plazmocytowego. Sama choroba to jest choroba nowotworowa, która wywodzi się z nieprawidłowej komórki układu odpornościowego, czyli z plazmocyta. No i niestety jak to w większości chorób nowotworowych, nie wiemy skąd ona się bierze. Natomiast wiemy, jakie konsekwencje niesie za sobą ten rozwój nieprawidłowej liczby plazmocytów, które wydzielają w większości przypadków nieprawidłowe białko.
A czy to może jest choroba dziedziczona genetycznie?
Takich wrodzonych postaci szpiczaka nie obserwuje się. W wieku dziecięcym również nie, także można powiedzieć, że nie. Z tym, że w ostatnich latach coraz częściej zwracamy uwagę, że jeśli choroba nowotworowa występuje w rodzinie, to jest większe ryzyko dla danej osoby, że będzie miała określony nowotwór. Takie rodzinne występowanie szpiczaka jest też stosunkowo rzadkie, także można powiedzieć, że na pewno nie jest to choroba nabyta, przyczyny nie znamy.
Czy medycyna zna już odpowiedź na pytanie o populację chorych? Kto choruje, kiedy, jaka jest grupa ryzyka, jakie objawy?
Tych grup ryzyka jednoznacznie nie da się określić. Typowo jest więcej mężczyzn chorujących na szpiczaka. Tu wyjątkiem jest populacja polska, dlatego że mamy więcej kobiet i to wynika z dużej różnicy w oczekiwanej długości życia między kobietami a mężczyznami, a jest to choroba wieku starszego, czyli im więcej osób populacji starszej, no tym częstsze występowanie. To występowanie to jest około 5-4,5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, także tak jak wspomniałem, nie jest to częste. Natomiast objawy niestety są takie podstępne, dlatego przy okazji Miesiąca Świadomości mówimy o tym, że jest to choroba podstępna, pierwsze objawy są niecharakterystyczne, ale też należy być czujnym. Jakie to są objawy? No to jest zmęczenie, często związane z niedokrwistością, ale nie zawsze. Częstsze infekcje, tak jak wspomniałem, choroba wywodzi się z układu odpornościowego, dolegliwości bólowe kośćca i złamania patologiczne, no i 1/3 pacjentów ma gorsze przesączanie kłębuszkowe, w skrajnych przypadkach jest to niewydolność nerek wymagająca dializę.
Podobno długo czeka się na diagnozę co do tej choroby. Dlaczego?
Objawy, jak sobie weźmiemy pod uwagę, że jest to osoba, która ma średnio około 70 lat, to można przypisywać innym schorzeniom i często gdzieś niestety ten szpiczak przez wiele miesięcy, nawet lat potrafi być nieprawidłowo diagnozowany. Tak naprawdę ważnym badaniem jest badanie na obecność białka monoklonalnego, czyli jeśli mamy wydłużone OB, które pokazuje już, że jakieś nieprawidłowości w białkach osocza są, no to wtedy to badanie powinno być wykonane, szczególnie jeśli CRP, czyli wskaźnik taki swoisty dla zapalenia jest niski, to wtedy na pewno już trzeba myśleć o diagnostyce w kierunku szpiczaka. Dodatkowo mamy te obszary diagnostyczne ze strony ortopedów, reumatologów, nefrologów. Na pewnym etapie jednak lekarz powinien pomyśleć, albo nawet sam pacjent powinien się zainteresować, czy ta diagnostyka w kierunku szpiczaka na tym etapie nie powinna być zainicjowana.
A jaka jest wyleczalność? Jeszcze niedawno była bardzo niska.
Oczywiście jako lekarze z tym wyrokiem to tak bardzo ostrożnie podchodzimy, ale rzeczywiście rokowanie było niekorzystne te kilkanaście lat temu, bo to raczej o takich czasach mówimy. Mediana przeżycia była między 2-3 lata, chociaż pamiętajmy, że mediana i matematyka do pojedynczych pacjentów to jest troszeczkę inna historia. Nadal te kilkanaście lat temu pacjent po przeszczepieniu mógł żyć wiele lat, a nawet kilkanaście lat. Teraz jakby sytuacja jest zdecydowanie lepsza. Pacjenci diagnozowani w ostatnich latach, mówi się, że ta mediana przeżycia jest powyżej 10 lat, czyli znowu jak odniesiemy się do tego średniego wieku 70-71 lat, jest ona zbliżona do życia bez szpiczaka, ale znowu to jest matematyka, indywidualne przypadki są bardzo różne od przypadków bardzo dobrze rokujących, gdzie rzeczywiście widzimy te długotrwałe przeżycia, nawet ostrożnie niektórzy zaczynają mówić o funkcjonalnym wyleczeniu, czyli bardzo długich okresach remisji bez nawroty choroby, czyli braku objawów choroby przez dłuższy czas.
Panie profesorze, użył pan określenia w znowa choroby. Jak często do tego dochodzi?
To dotyczy kilkunastu procent chorych na szpiczaka. W większości przypadków ten przebieg jest nawrotowy, ale skuteczne leczenie kolejnych nawrotów przedłuża przeżycie pacjentów.
A jak pan sądzi, panie profesorze, dlaczego szpiczak plazmocytowy powraca?
Tak jak wspomniałem, dla większości pacjentów niestety on jest nieuchronny, chociaż te bardzo nowoczesne schematy leczenia, które są teraz rejestrowane w pierwszej linii, pokazują takie matematyczne symulacje, że pacjent będzie mógł być na tym pojedynczym leczeniu. Mediany czasu do progresji są między 8 lat dla starszej populacji, a nawet kilkanaście lat. Czyli może się okazać, że pacjent może być tylko raz leczony, ale leczony w sposób ciągły. Natomiast większość, tak już tradycyjnie podchodzimy do tego modelu szpiczaka jako choroby nawrotowej, większość pacjentów jednak będzie doświadczała nawrotów choroby w różnym czasie.
Często, gdy chcemy czegoś się dowiedzieć o chorobie, pada słowo sekwencjonowanie. Pan tego słowa też użył.
Sekwencjonowanie to jest następowanie po sobie różnych terapii. I to sekwencjonowanie oczywiście powinno być optymalne, czyli powinniśmy mieć dostępność do różnych opcji terapeutycznych, żeby zmieniać leczenie. Skoro pojedyncze leczenie czy schemat terapeutyczny nie zadziałał, to próbujemy skomponować inny schemat terapeutyczny. Ja celowo mówię schemat terapeutyczny, bo my bardzo rzadko w szpiczaku mamy pojedyncze leki czy pojedyncze procedury. Najczęściej to są 3 albo nawet 4 leki podawane łącznie. Także jakby próbujemy innego koktajlu, tak mówiąc bardzo obrazowo, żeby spróbować z innej strony przyhamować chorobę, jeśli dany cel terapeutyczny jest już wyczerpany.
Panie profesorze, czy pacjenci w Polsce mają faktyczny dostęp do najnowszych leków?
Tutaj znowu trzeba powiedzieć, że postęp jest ogromny. Jeszcze w tamtym roku można powiedzieć, że ten dostęp był dosyć dobry, nawet w niektórych przypadkach bardzo dobry, odpowiadający międzynarodowym standardom. To te standardy się zmieniają i to od razu trzeba wytłumaczyć, że zmieniające się standardy znaczy, że lek nowy albo nowa kombinacja leków została zarejestrowana na podstawie badania klinicznego, które dowiodło, że coś jest lepszego niż standard terapii. Czyli to generalnie jest bardzo dobra informacja dla pacjenta, ale też ogromne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. I w szpiczaku rzeczywiście teraz mamy taką sytuację, że w zasadzie wszystko jest do zmiany. Zaczynając od pierwszej linii leczenia, gdzie są dwa nowe schematy terapeutyczne w trakcie procesu refundacyjnego, przez leczenie drugiej linii, bo jeśli pierwszą linię zmieniamy, to musimy dopasować to, o czym mówiliśmy, to sekwencjonowanie leczenia od drugiej linii już powinno być zmienione. No jest też technologia CAR-T. Ona jest już starszą technologią. Pierwsze rejestracje to były powyżej 5 lat temu i rzeczywiście mamy takie dojrzałe wyniki oceniające 5-letnie obserwacje po terapii CAR-T pacjentów, dla których nie było żadnej opcji terapeutycznej, czyli no niestety brutalnie można powiedzieć, że po 5 latach, jeśli nie było dostępności do tego leczenia, większość pacjentów by zmarła. A tutaj wyniki pokazują, że połowa pacjentów żyje, a 1/3 cały czas po tym pojedynczym leczeniu nie ma progresji. Także jest to leczenie niewątpliwie przełomowe.
A terapia z zastosowaniem metod najnowocześniejszych, na przykład, przepraszam jeśli przekręcę, belantamet na wodotin?
To rzeczywiście jest bardzo obiecująca metoda leczenia. Belantamat ma fadotyny, to jest przeciwciało monoklonalne połączone z toksyną. To jest taki pocisk, czyli z jednej strony mamy przeciwciało monoklonalne, które rozpoznaje nieprawidłową komórkę i z drugiej strony, poza oczywiście wykorzystaniem wszystkich elementów immunologicznej odpowiedzi przeciwszpiczakowej, również toksyna bezpośrednio zabija komórkę szpiczakową. I ten lek jest zarejestrowany w 2 schematach od drugiej linii leczenia i można powiedzieć, że to jest takie uniwersalne, gotowe do zastosowania leczenie od drugiej linii. Nie chciałbym tak porównywać z technologią CAR-T, bo to są inne populacje pacjentów. Natomiast technologia CAR-T jest na pewno zarezerwowana dla węższego grona pacjentów, wymaga wyspecjalizowanych ośrodków, no i wymaga dostępności do procedury związanej z genetyczną modyfikacją limfocytów, namnożeniem ich w ośrodkach poza granicami Polski i przywiezieniem tego leku. To całość trwa około 3-4 tygodni. Tutaj jest duża różnica, bo ten belantamab ma wodotyny w 2 różnych schematach terapeutycznych jest lekiem gotowym, czyli jeśli pacjent wymaga leczenia, może on być od razu podany, a w polskiej dostępności jest to dostępność w ramach programu lekowego, czyli 50 ośrodków hematologicznych w Polsce mogłoby stosować schematy w oparciu o belantamab ma fadotyny.
Szpiczak plazmocytowy był tematem naszej rozmowy, a naszym gościem był pan profesor Krzysztof Jannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zarazem prezes Polskiego Towarzystwa Hematoonkologicznego.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.